Cenię słowo, które usłyszeliśmy dzisiaj po południu na temat dwóch modlitw. Radowaliście się tym? To, co wywarło na mnie wrażenie, to tak jak brat dzielił się, że wielkiej modlitwy Pana w Jana 17 i dwóch modlitw Pawła były takie same. Tak naprawdę modlitwa Pawła jest kontynuacją tej modlitwy z Jana 17. Zgodnie to było 14 do 17 w Jana, Pan mówił, a nawet w Mateusza 5 do 7 o konstytucji Królestwa Niebies, to te 14, te cztery rozdziały Jana, 14 do 17, to jest mowa o tym samym z różnych kątów widzenia. Pod różnymi kątami widzenia, to jest Kościół. Paweł modlił się o objawienie, ale on modlił się o Kościół. Niektórzy powiedzą, że Pan modlił się o jedność Jana 17. Tak to wygląda, ale właściwie to była modlitwa o Kościół. I modlitwy Pawła były powieleniem serca Pana i jego modlitwy. Dzisiaj przechodzimy do Efezjan 4. Efezjan 4 to nowy rozdział. Efezjan 4 to rozdział, który dotyczący jednego nowego człowieka. Tak naprawdę wszystko w tym rozdziale dotyczy jednego nowego człowieka. I wielokrotnie w przeszłości, gdy czytałem ten rozdział, może wy mieliście większą jasność niż ja, czytałem tam o potrzebie wzrostu, doskonalenia i rozumiałem to jako coś indywidualnego. Ale tak naprawdę wszystko w tym rozdziale jest związane z jednym nowym człowiekiem. Doskonalenie, które ma miejsce przez apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, to nie jest niewłaściwe, że powiemy, oni indywidualnych wierzących doskonalili, ale tak właściwie oni doskonalili jednego nowego człowieka i wzrost, o którym tutaj mowa, wraz z doskonaleniem, to wzrost jednego nowego człowieka. Jak możemy tak mówić? Ponieważ ktoś już przeczytał w czasie prorokowania, aż dojdziemy do pełni dorosłego człowieka, więc doskonalenie wzrost i doskonalenie tutaj ma swój rezultat w tym, że dochodzimy do pełnego wzrostu Syna Bożego i pełnej postaci Jego. Więc rośnie, aż dojrzewa. Powtórzę, że nowy człowiek wypełnia Boży zamiar wobec stworzonego człowieka. On nosi Boży wymiar, żeby go wyrażać. To jest Efezjan 5. I korzysta z Bożej władzy, żeby panować. I to jest szósty rozdział Efezjan, wojownik Boży. I w taki sposób kończy się cała Biblia. Kończy się oblubienicą, wojownikiem i nowym człowiekiem. W 19 rozdziale objawienia oblubienica to wojownik. I ta oblubienica i ten wojownik jest też nową Jerozolimą, zbiorowa osoba. I ta zbiorowa osoba pod koniec Biblii to też zbiorowa osoba w Efezjan 4. Zrozumieliście? To jest coś wspaniałego. Tak więc Efezjan 4, 5 i 6 odpowiadają objawienia 19-22. W ten sam sposób się kończą zbiorową osobą, która zarówno jest oblubienicą, jak i wojownikiem. Wspaniałe. Efezjan, pierwsze jego trzy rozdziały są na temat objawienia, a ostatnie trzy na temat codzienności Kościoła. Tak więc połowa księgi dotyczy objawienia o Kościele, a druga na temat życia Kościoła, codzienności. I to jest to życie, ta codzienność to jeden nowy człowiek. To właśnie możemy ujrzeć w Efezjan 4-6, codzienność Kościoła, nowego człowieka. W czwartym rozdziale mamy kilka ważnych punktów i one są wspomniane w tytule. Pierwszy to wzrastać we wszystkim w Chrystusa, a drugi to dziwne wyrażenie. Tylko Paweł tak mówi, nikt inny. Uczyć się Chrystusa tak jak rzeczywistość jest w Jezusie. Nie mówimy o uczeniu się osoby. Nie mówię, że nauczyłem się Billa albo Pawła, ale Paweł tak to ujmuje. Mówi, że musimy się nauczyć Chrystusa. To jest kolejne dobre pytanie do Pawła. On mówi o życiu Chrystusa i uczeniu się Chrystusa. Skąd wziął takie wyrażenia? Powiedział to, ponieważ doświadczał Chrystusa. On nauczył się Chrystusa i żył Chrystusa, dlatego mówił o uczeniu się Chrystusa i życiu Chrystusa. Musimy zagłębić się w ducha Pawła i jego myśl, gdy czytamy i zagłębiamy się list Efezjan 4 i te dwie sprawy, wzrastać w Chrystusa i uczyć się Chrystusa, są związane ze zbiorowym albo z życiem jednego nowego człowieka. Temu służą. I mamy to w Efezjan 4. Są dwa główne punkty. W tym konspekcie jeden jest na temat wzrastania, a drugi na temat uczenia się. Przejdźmy do tych punktów. Pierwszy punkt, rzymski. Ze względu na zbiorowe życie jednego nowego człowieka musimy wzrastać we wszystkim w Chrystusa. Chrystus, w którego wzrastamy w Efezjan 4, to głowa. Mowa jest, żebyśmy wzrastali w głowę. To znaczy, że nasz wzrost i wzrost tego zbiorowego człowieka odbywa się w uległości głowie, pod głową, w poddaniu głowie. To jest jego, to jest wtedy, gdy on jest głową, on jest osobą, w którą wzrastamy. Nie tylko to. Pokazane jest tutaj również, że ten wzrost nie jest tylko wzrostem indywidualnych członków, ale to jest wzrost jednego nowego człowieka. Podobnie z ciałem. Wzrost członków ciała to nie jest wzrost poszczególnych członków, ale ciała. Jeżeli członek rośnie niezależnie od ciała, to nie jest czymś dobrym. Nie, wzrastamy tę osobę, którą jest nasza głowa. I to wzrastanie Chrystusa równa się nakładaniu nowego człowieka. Spodobało mi się, jak jedna siostra dziś rano w czasie prorokowania powiedziała, że wcześniej rozumiała nowego człowieka jak nakładanie ubrania, a teraz rozumie, że nakładanie nowego człowieka jest czymś wewnętrznym, to formowanie nowego człowieka, które ma miejsce wewnętrznie. Dzisiaj ochrzciliśmy 4 osoby. Chrzest to również nakładanie nowego człowieka i zdejmowanie starego człowieka. Ta woda to jest tylko symbol. To przywdziewanie nowego człowieka to jest tylko woda. Co się stało z tymi 4 osobami, to coś duchowego, niewidzialnego. Dzięki chrztowi coś się wydarzyło. Nie wiem, gdzie oni są tutaj, ale myślę, żeby zaświadczyli, że nawet jeżeli nie czujecie się inaczej, jesteście innymi. Coś dzisiaj się wydarzyło i to było coś wspaniałego. Wzrastać w Chrystusa to pozwalać Mu powiększać się w nas we wszystkim, aż dojdziemy do dojrzałego człowieka. To mnie przekonuje, ponieważ nie wzrosłem w Chrystusa jako głowę we wszystkim. W niektórych rzeczach wzrosliśmy w Chrystusa jako głowę, ale w większości rzeczach, których nie wzrosliśmy w Chrystusa jako głowę, nie jesteśmy nawet tego świadomi, w związku z tym, że żyjemy zwyczajowo. Musimy w tych rzeczach wzrastać w Niego, ale nie jesteśmy tego świadomi. To powinno sprawić, że będziemy się modlić, żeby Pan nas oświecił odnośnie tego wszystkiego. Wszystkie rzeczy to wszystko. Obejmują one dużo spraw. To jest słowo Pawła, oby Pan nas tym poruszył. Wszyscy musimy wzrastać w Chrystusa we wszystkim. To znaczy w każdej rzeczy. Czy to małej, czy dłużej. Powiem jeszcze raz. Postępujemy ostrożnie odnośnie dużych rzeczy, ponieważ jesteśmy świadomi ich. I wzrastamy w Chrystusa jako głowę w dużych rzeczach, ale nie zwracamy uwagi na małe rzeczy, żeby w nich wzrastać w Chrystusa jako głowę. Na przykład wasz smartfon to jest mała rzecz, ale czas, gdy korzystacie z telefonu, czy wzrośliście w Chrystusa jako głowę, nawet o tym nie myślicie. I jest dużo podobnych temu rzeczy. To jest kolejny werset, którym powinniśmy się modlić. Aż ujrzymy światło, że jest dużo rzeczy, w których musimy wzrastać w Chrystusa. Jest wiele. Jest to właśnie. Wciąż istnieje wiele rzeczy, w których nie wzrosliśmy w Chrystusa. Ktoś, kto napisał ten outline, wyszło mu to nieźle. W rzeczach tych nie jesteśmy w Chrystusie, lecz poza Nim. Nie wszyscy chcieliby coś takiego usłyszeć, ale musimy być oświeceni przez Pana. Kiedy wszyscy wzrośniemy we wszystkim w Chrystusa, wszyscy będziemy jedno z Nim. Jedność na początku Efezjan to jedność jednego nowego człowieka. Wszystko w rozdziale 4 odnosi się do jednego człowieka. Oto powszechny jeden nowy człowiek. Zostanie we wszystkim w Chrystusa służy temu, aby powszechny jeden nowy człowiek mógł istnieć w praktyce. Podoba mi się to tutaj. Służy aby powszechnie ten nowy człowiek mógł istnieć w praktyce. On został stworzony na krzyżu, tak, to jest fakt. Ale gdzie można go ujrzeć? Gdzie jest jego praktyczne istnienie? Wierzę, że to się stało, wierzę Biblii. Wierzycie Biblii? Ona mówi, że on stworzył jednego nowego człowieka na krzyżu. Tak, wierzę w to, ale gdzie go mogę ujrzeć? Gdzie jest praktyczne istnienie? O tym tutaj mowa. W jaki sposób to może być rzeczywistością, którą ludzie ujrzą i której dotkną? Tylko wtedy, gdy wzrastamy w Chrystusa. Oto w jaki sposób ta rzeczywistość istnieje w praktyce. Czwarty punkt, bardzo ważny. Wzrost Chrystusa w wersecie 15 jest tożsamy z przeoblekaniem się w nowego człowieka w wersecie 24. W jaki sposób przyoblekamy nowego człowieka? To jest coś tajemniczego. Dzieje się to dzięki wzrostowi w życiu. Gdy wzrastamy w życiu, ten nowy człowiek jest nakładany na nas, jak ten nowy człowiek jest kształtowany w nas wewnętrznie dzięki wzrostowi w życie, to równa się przyoblekaniu nowego człowieka. Baptyzm, chrzest to znak tego. W liście do Rzymian 6, gdy mowa jest o chrzcie, napisane jest, że ten chrzest to tak właściwie wzrastanie razem z Nim na zasadzie wszczepienia. To jest zewnętrzny znak wewnętrznego wzrostu. Oto, co tutaj ma miejsce. Gdy ta czwórka ochrzciła się dzisiaj, oni byli wszczepieni w Chrystusa, w podobieństwo Jego śmierci i Jego zmartwychwstania. To sprawa wzrostu w życie ze względu na jednego nowego człowieka. Oto jak przyoblekamy jednego nowego człowieka. Przyoblekamy go dzięki wzrostowi w życie. Już o tym mówiłem. Jest tutaj to też napisane. Piąty punkt. Dojrzały człowiek w wersecie 13 odnosi się do jednego nowego człowieka, który stał się dojrzały w wersecie 24. Oto przyczyna, dla której powiedzieliśmy, że szczytem Efezjan jest właśnie ten werset, że wszyscy doszliśmy do pełnego poznania, do dojrzałości jednego nowego człowieka. To jest cel. Wszystko inne weźmie się z tego. Przepraszam. Efezjan 4, czwarty rozdział listu do Efezjan mówi o wydoskonaleniu jednego nowego człowieka za sprawą wzrostu życia. Jeden nowy człowiek stworzony przez Chrystusa musi zostać wydoskonalony, aby mógł funkcjonować. To doskonalenie potrzebujemy innych członków. To nie jest doskonalenie jednostek, ale nowego człowieka. Tak, otrzymujemy doskonalenie osobiście i oddzielnie. Ale po co ono jest? Żebyś ty był wydoskonalony? Nie, żeby nowy człowiek był wydoskonalony. To jest nowe spojrzenie. Jeden nowy człowiek doskonalony jest za sprawą wzrostu. Jeden życia. Jeden nowy człowiek stworzony przez Chrystusa musi zostać wydoskonalony, aby mógł funkcjonować. Czyli to doskonalenie, które ma miejsce w Efezjan 4, łączyłem w przeszłości zwykle z funkcją, ale czytając uważnie możemy się dowiedzieć, że służy ono głównie, że odbywa się ono głównie przez wzrost i ze wzrostu pojawia się funkcja. Nam się wydaje, że doskonalenie dotyczy naszej funkcji. Nie, tak naprawdę dotyczy to nasz wzrost, który w rezultacie daje naszą funkcję. Zilustruję to. Powiedzmy, rodzi się niemowlę i to niemowlę organicznie jest pełne, doskonałe, wszystko tam jest. I ma ono wrodzoną zdolność, ale nie wiemy, nie mamy pojęcia, jaka ona jest. On albo ona będzie wspaniałym pianistą, grającą hymny na spotkaniach. Nie wiem. On czy ona będzie ewangelistką, ewangelistą, prorokiem. Nie wiem. Jak się o tym dowiemy? W miarę jak niemowlę rośnie. Jak rośnie, cokolwiek jest w tym dziecku organicznie, ujawni się, tak, będzie miało miejsce szkolenie, kształcenie, doskonalenie, ale najważniejsza sprawa to wzrost. Oto co jest najważniejsze, bez wzrostu żadna ilość szkolenia i edukowania nie pomaga. Dziecko musi rosnąć. Musimy rosnąć. W miarę jak wzrastamy w życie, jakąkolwiek organiczną funkcję mamy, jest różnorodność organicznych funkcji, które mogą się ujawnić, gdy wzrastamy w życie, ale nie będziemy wiedzieć, aż odpowiednio urośniemy. Przeczytam jeszcze raz. 4 rozdział listu do Efezjan mówi o wydoskonaleniu jednego nowego człowieka za sprawą wzrostu życia. Myślę, że nie rozumieliśmy tego w ten sposób wcześniej. Zapytam, jak jest doskonalony nowy człowiek? Za sprawą wzrostu życia. Za sprawą wzrostu życia jeden nowy człowiek stworzony przez Chrystusa musi zostać wydoskonalony, aby mógł funkcjonować. Wydoskonalony jak? Za sprawą wzrostu. Ze względu na jednego nowego człowieka musimy wzrastać, żeby jeden nowy człowiek wzrastał. W liście do Efezjan 2:15 widzimy stworzenie nowego człowieka organicznie, pod względem organicznym, tak? W wersetach 4:13-16 widzimy jego wydoskonalenie w odniesieniu do jego funkcji. Organicznie doskonały jeden nowy człowiek potrzebuje być wydoskonalony za sprawą wzrostu życia, aby mógł funkcjonować we właściwy sposób. W konspekcie możemy przeczytać teraz, że istnieje głęboka sprawa w liście do Efezjan, która jest w pewien sposób ukryta. Punkt A. Czyli jeśli doskonalenie jednego nowego człowieka zależy od wzrostu, musimy zapytać, czym jest doskonalenie? Oto tutaj o tym mowa. Jeden nowy człowiek może stać się doskonały w odniesieniu do swojej funkcji wyłącznie za sprawą przyjmowania odpowiedniego pokarmu. To jedna z najgłębszych myśli zawartych w liście do Efezjan. Co wy na to? W liście do Efezjan jest głęboka myśl ukryta, ponieważ mowa jest tutaj o wzroście, ale nie zaistnieje on bez pokarmu. A gdzie możemy znaleźć pokarm? W 5 rozdziale mowa jest o Chrystusie, który karmi i pielęgnuje Kościół. Ten werset korzysta z tego słowa, używa tego słowa karmienie, ale nawet nie mając tego słowa literalnie, możemy tam zauważyć tą głęboką myśl, że ten nowy człowiek potrzebuje jedzenia, pokarmu, żeby mógł rosnąć. Musimy wypełnić swoją odpowiedzialność i wydoskonalić. My uważamy, że jest to odpowiedzialność apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, a tu mowa jest, że musimy wypełniać swoją odpowiedzialność i wydoskonalić jednego nowego człowieka dzięki karmieniu go i pielęgnowaniu. I to jest werset, o którym przed chwilą powiedziałem, Efezjan 5:29. W tym wersecie wspomniane jest o tym, że Chrystus karmi i pielęgnuje Kościół, a my też musimy pielęgnować i karmić jedni drugich ze względu na doskonalenie jednego nowego człowieka. Im bardziej jeden nowy człowiek wzrasta za sprawą przyjmowania odpowiedniego pokarmu, tym bardziej będzie normalnie funkcjonował. To jest bardzo organiczna myśl. Jesteśmy doskonaleni za sprawą wzrostu i nasze doskonalenie pochodzi ze wzrostu. Ze względu na wzrost zbiorowego nowego człowieka musimy doświadczać Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, wyniesionego na niebiosa i wstępującego, aby ten wszechzawierający Chrystus budował się w nas i był dla nas wszystkim. Wówczas organicznie doskonały nowy człowiek stanie się doskonały pod względem funkcji. Nowy człowiek pod względem organicznym jest doskonały, tak jak to niemowlę, ale w funkcji będzie wydoskonalony w miarę, jak dziecko wzrasta. Taką tutaj mamy myśl. Tak więc w końcu, odnośnie nowego człowieka, mowa jest o tym, że wzrastamy w Chrystusa, głowę, a następnie nasza funkcja pochodzi z głowy Chrystusa. Zarówno wzrost, jak i funkcja związane są z głową. On jest źródłem pokarmu, który sprawi, że będziemy rosnąć. On jest również źródłem doskonalenia, które sprawi, że będziemy funkcjonować jako jeden nowy człowiek. Jestem pod wielkim wrażeniem, gdy zastanawiam się nad tym, że to wszystko związane jest z nowym człowiekiem. W przeszłości zawsze uważałem, jak ja muszę wzrastać, jak ja muszę być wydoskonalony, że to tego dotyczy, ale teraz muszę rosnąć, muszę być wydoskonalony ze względu na jednego nowego człowieka. Wszystko w tym rozdziale związane jest z tym nowym człowiekiem. Drugi punkt jest bardzo ciekawy, bo Paweł używa tu takiego języka w 20 wersecie, mówiąc o uczeniu się Chrystusa, jak rzeczywistość jest w Jezusie. Musicie to powoli przeczytać. Uczymy się Chrystusa, a to uczenie się jest związane z rzeczywistością, która jest w Jezusie. Zajmijmy się najpierw pierwszą częścią. Czym jest rzeczywistość w Jezusie? Rzeczywistość w Jezusie jest prawdziwy stan życia Jezusa, które zostało zapisane w czterech Ewangeliach. Oto rzeczywistość, która jest w Jezusie i uczyć się Jezusa związane jest z tą rzeczywistością. Wrócimy jeszcze do tego za chwilę. Święci z Malty. Gdzie oni są? Dwójka jest. Tu i tu. Przed spotkaniem mieliśmy społeczność, że Malta jest w dziejach apostolskich. I wiecie, co się tam wydarzyło. Paweł tam się udał. I gdy on się tam udał, wiecie, co ujrzeli? Zobaczyli rzeczywistość w Jezusie. Ujrzeli Jezusa, który ponownie żyje w tym człowieku, w Pawle. To ujrzeli na Malcie właśnie. Wiecie, co możemy ujrzeć na Malcie dzisiaj? Jezusa, który żyje ponownie w zbiorowym, nowym człowieku. Nie wiem, które członki udadzą się tam, żeby reprezentować Chrystusa zbiorowo, tak jak Paweł. Może ty będziesz tym bratem. Będziesz reprezentował jednego nowego człowieka, pokazując Jezusa, który żyje ponownie na ziemi, na Malcie, żeby inni to ujrzeli. To jest wspaniałe. O tym mówimy. To jest rzeczywistość w Jezusie. Ta rzeczywistość, która była w Jezusie, została powielona w Pawle, w Szczepanie. A teraz nie jest powielona tylko w jednostkach. Doceniamy wszyscy Pawła, Szczepana. Posłuchajcie, teraz jest ona powielana na skalę masową, nie tylko w kilku apostołach. Jest powielana w zbiorowym, nowym człowieku, ta rzeczywistość, która była w Jezusie. Nie uczymy się tej rzeczywistości tylko czytając cztery Ewangelie. Nie zrozumcie tego w ten sposób. Tak, rzeczywistość w Jezusie jest przedstawiona tam jako wzór, jako model prawidłowego życia. Ale uczenie się Chrystusa tutaj to coś organicznego. To nie czytanie o Chrystusie. To nie wiedza o Chrystusie, a nawet o Jego wspaniałym życiu Boga człowieka. Nawet nie naśladowaniu, o naśladowaniu tego życia, o którym mamy relację w Ewangeliach. Nie, to jest powielenie tego życia. Oto, na czym polega uczenie się Chrystusa. Ta osoba, jak to się dzieje? Ta osoba weszła w nas, mieszka w nas, żyje w nas. Mamy w sobie osobę, która w nas żyje. Uczymy się Go, żyjąc razem z Nim. Powiedziałem Wam, że z żoną, dzięki miłosierdziu Pana, byliśmy w małżeństwie przez 38 lat. To wystarczy, żeby nauczyć się tej osoby. Nauczyłem się innej osoby. Wiem, co się jej podoba, co nie. Wiem, o czym myśli. Znam ją. Nauczyłem się tej osoby. Jak to zrobiłem? Żyłem z nią przez długi czas. To jest niedoskonała ilustracja, ponieważ nie żyjemy z Panem w jednym domu, ale żyjemy w jednym ciele. W tym ciele są dwie osoby, w tym też. Czyli jeżeli współdzielicie ciało z jakąś osobą, to poznacie ją bardzo dobrze. Poznacie to, co jej się podoba, co lubi, co nie lubi. W jaki sposób? Dzięki temu, że On żyje w nas. Czy wiecie, co lubi? Jeśli tak, to jak? Gdy on jest szczęśliwy, wy jesteście szczęśliwi. A wiecie, co mu się nie podoba? Wiecie. Ponieważ gdy on nie jest zadowolony, ma sposób na to, żeby wam o tym dać znać. Za pośrednictwem zamieszkującego w naszym duchu ducha. To jest uczenie się Chrystusa. Uczymy się Chrystusa za pośrednictwem tego, który jest wzorem, dzięki temu, że jest organicznie powielony w nas, nie naśladujemy go zewnętrznie. To jest powielenie, które się dzieje. To osoba, która jest w nas formowana i w miarę jak ten proces trwa, uczymy się tej osoby. Powiemy coś, czego nie powinniśmy, wiemy o tym. O, to ja mówiłem. To nie był on. Nie zgadza się z takim rodzajem mówienia. Mówimy wówczas, Panie, nawracam się. Chciałbym, żebyś Ty był osobą, która mówi, czegoś się nauczyłem z tej osoby. O tym właśnie mówimy, jeśli chodzi o uczenie się Chrystusa. To nie jest poznanie i z pewnością też nie naśladowanie Chrystusa, to organiczne powielenie tego wzoru. Możemy spojrzeć na ten wzór, jest w czterech Ewangeliach, ale nie próbujcie tego zrobić, bo nie jesteście w stanie. Możecie prowadzić takie życie? Ja nie mogę. Ale posłuchajcie, to życie powieliło się w konkretnych osobach. Jedną z nich był Paweł. Udał się na Maltę. Jako powielenie tej osoby. A gdy Szczepan był kamienowany, zauważyliście, powiedział te same słowa, które Pan wypowiedział, gdy był ukrzyżowany. Czy uwierzylibyście, że gdy kamienie leciały na Stevena, zastanowił się chwilkę, co to Pan powiedział na krzyżu? Co by Jezus zrobił, gdy Jego by kamienowali? A wiem, pomodliby się za tych, którzy Go kamienowali. Żartuję, ale wiecie, o co mi chodzi. Nie, to był On. Kim był? On stał się tą osobą. Stał się osobą, która modliła się za tych, którzy Go mordowali. On stał się tą osobą, który ofiarował swojego ducha Panu, tak jak Pan to uczynił na krzyżu. On nie naśladował tej osoby, on był tą osobą, ten model. On nauczył się tego modelu i ten model był w sposób doskonały, powielony w nim. I to właśnie dzieje się na masową skalę, na całej ziemi, na wszystkich kontynentach, we wszystkich kościołach, we wszystkich świętych. Pomyślcie o tym, to jest wielkie powielenie. Wy i ja jesteśmy małą częścią tego. Uczymy się tego dzień po dniu, doświadczając Pana. To życie to jest forma, wzór, którą zostaliśmy włożeni. To właśnie dzieje się w czasie chrztu. Ta czwórka, która została ochrzczona dzisiaj, byliście włożeni w formę i będziecie upodobnieni do tej formy. Wiecie, czym jest forma? To Chrystus. Chrystus, osoba, który prowadził życie opisane jako rzeczywistość jest w Chrystusie. Tam w taką formę właśnie zostaliśmy umieszczeni. Podobne jest to do pieczenia ciasta. Te składniki wkładamy do formy o pewnym kształcie i następnie pieczemy. Czuliście się kiedyś, jakbyście byli w piekarniku, jak wasze otoczenie było jak gorący piekarnik? To właśnie się dzieje. Zostaliście umieszczeni w Chrystusie jako tej formie i otoczenie, które często zawiera w sobie cierpienie, służy temu, żeby nas upodobnić. Te cierpienia nie liczą się, one nie są formą. One są piekarnikiem. Formą jest Chrystus. I w Niego zostaliśmy umieszczeni. On będzie powielony w nas w sposób organiczny. Zilustruję nie taką dobrą instalacją, ale czymś z życia wziętym. Niestety mój ojciec zmarł w średnim wieku i mam ojca, który siedzi w biurze. Gdybyście ujrzeli jego zdjęcie, powiedzielibyście, że to jest zdjęcie brata Marka, ale to jest mój ojciec. Nie próbowałem w ogóle, żeby stać się organicznym powieleniem mojego ojca w średnim wieku. Tak się po prostu stało. A stało się tak dlatego, że to było w materiale genetycznym, czyż nie? To było coś organicznego. To się stanie, będziemy jego powieleniem, ponieważ mamy jego geny.
Halleluja.
Powiedziałem moim dzieciom, przykro mi, że dałem wam moje geny. Bardzo mi przykro, ale cieszę się bardzo, że doprowadziłem was do odrodzenia genami Pana, więc jest dla was nadzieja. W przeciwnym razie ich przeznaczeniem będzie to, że staną się kiepskim powieleniem. Chrystus nie jest tylko życiem dla nas, ale również przykładem. Być zbawionym to być umieszczonym przez Boga w Chrystusie. 1 Koryntian 1:30. Bóg umieścił nas w tej osobie, która staje się formą, do której będziemy upodobnieni. To jest 1 Koryntian 1:30. Będziemy upodobnieni do... Nie, Rzymian 8:29. Tak? Będziemy upodobnieni do obrazu pierworodnego Syna Bożego. Jesteśmy Jego bliźniakami. Będziemy tacy sami jak On, ponieważ będziemy upodobnieni do Niego. I Bóg umieścił nas do tej formy. Jest tutaj mowa o chrzcie. Stało się to za pośrednictwem chrztu. Gdy uwierzyliśmy, nie tylko uwierzyliśmy w Chrystusa, ale uwierzyliśmy do Jego wnętrza. Przekład odzyskiwania jest wspaniałym przekładem, ponieważ dokładnie tłumaczy słowo do wnętrza w Jana 3:16. Nie tylko wierzymy w Niego, nasza wiara wprowadza nas w Niego. Nasza wiara wprowadza nas w organiczną więź z Niego, także wierzymy do wnętrza Chrystusa. I gdy jesteśmy chrzczeni, do wnętrza Chrystusa. Tak właśnie weszliśmy do wnętrza poprzez wiarę i chrzest. Zostaliśmy umieszczeni w Chrystusie. Poprzez chrzest Bóg umieścił nas w Chrystusie, który stanowi wzór. Być ochrzczonym to być umieszczonym w Chrystusie jako formie. Dzięki temu, że zostaliśmy umieszczeni w tej formie, zdjęliśmy z siebie starego człowieka i przeoblekliśmy się w nowego. Zostaliśmy umieszczeni w Chrystusie formie i zamieszkujący Duch upadabnia nas do tej formy i zewnętrzne środowisko też pomaga nam upodobnić się do tej formy. Wewnątrz mamy ducha, otoczenie na zewnątrz. Wiecie, czym jest to otoczenie? To wszystko. Bóg nazywa to wszystko, co działa dla naszego dobra. Ale uważajcie tutaj, bo Boży Słownik inaczej to rozumie. Gdy On mówi ku dobru ma coś, ma na myśli coś innego. Przetłumaczę wam to. Jeżeli dokładnie sprawdzicie w Bożym Słowniku, cokolwiek upodabnia was do obrazu Chrystusa, to nie lepszy samochód. O, Bóg sprawia wszystko. Kocham Boga. Bóg sprawia, że wszystko działa ku dobru tych, którzy Go kochają. To musi znaczyć lepszy samochód przyszłości. A wiecie, to tak naprawdę to znaczy, że samochód, który macie, się zepsuje. Prawdopodobnie. Ponieważ kupienie nowego człowieka prawdopodobnie nie upodobni was do obrazu pierworodnego Syna Bożego, ale ten, który ma się i się wam zepsuje, prawdopodobnie wam pomoże. Więc on sprawi, że wszystko w naszym środowisku będzie działało, żeby nas upodobnić do tej formy. To jest na zewnątrz, a wewnętrznie on jako duch działa, żeby nas upodobnić do tej formy. Czyż to nie jest wspaniałe? Nie zniechęcajcie się waszym otoczeniem i nie próbujcie się z niego wydostać. Czasami chcielibyśmy wyskoczyć z tej formy, a jesteśmy tylko w połowie upieczeni. Nic gorszego niż niedopieczone ciasto. I chcielibyśmy też oszczędzić innych, żeby nie cierpieli. Chcecie uwolnić dzieci z formy. Nie róbcie tego. Bóg ich tam umieścił. Bóg ich tam umieścił w tym otoczeniu, żeby ich upodobnić do Chrystusa. Podobnie jak was. W waszym otoczeniu umieścił, żeby upodobnić was do Chrystusa. Zamiast modlić się, żeby byli uwolnieni od cierpienia, pomódlmy się, żeby byli upodobnieni do Chrystusa, żeby w ich cierpieniu, w tej sytuacji, Chrystus był w nich uformowany i żeby oni byli upodobnieni do Chrystusa. Jeśli modlicie się, żeby byli uwolnieni z tego cierpienia, możecie modlić się wbrew Bożemu zamysłowi. Ale zagwarantuję wam, że jeżeli będziecie modlić się, żeby Chrystus był upodobnieni do Chrystusa, to jest bezpieczna modlitwa. Jeśli tak się modlicie, będzie to dobra modlitwa. Ale nie mogę wam zagwarantować, jeżeli modlicie się o uwolnienie ich od cierpienia, że będzie to, co Pan zamierzył. Tego nie wiem. Uczymy się Chrystusa według formy życia Jezusa, które jest rzeczywistością. Nauczyć się Chrystusa to zostać umieszczonym w Nim jako formie, to być uformowanym na wzór, który ustanowił On podczas lat spędzonych na ziemi. Częścią tego, co robił w ludzkim życiu, wyrażając bogate, obfite przymioty Ojca poprzez Jego aromatyczne ludzkie cnoty, było formowaniem tej formy, do której mogli być upodobnieni. Wyrażenie rzeczywistość jest w Jezusie odnosi się do faktycznego stanu życia Jezusa, opisanego w czterech Ewangeliach. Życie Jezusa było życiem rzeczywistości. Czyż nie tak jest? To jest prawdziwe. To jest rzeczywistość. Życie, którym on żył, w wersetach 17 i 21 widzimy kontrast między próżnością umysłu. Mamy tutaj dwa wyrażenia. W 17 próżność umysłu. I to stanowi kontrast do wersetu 21. Rzeczywistość w Jezusie. jest próżność i rzeczywistość. Próżność umysłu odnosi się do starego człowieka naszego, który musi być zdjęty. A rzeczywistość w Jezusie związana jest z nowym człowiekiem, którego musimy przeoblec. Co chcecie? Próżność czy rzeczywistość? Próżność nie brzmi tak dobrze, ponieważ jesteśmy wyobcowani od życia Bożego ze względu na ignorancję, zatwardziałość serca. Nie czuli, ponieważ funkcję straciło sumienie, nieczystość, chciwość. To jest życie starego człowieka. To zdejmujemy. Alleluja, że to zostało pogrzebane w trakcie chrztu. A rzeczywistość w Jezusie? Zdejmujemy starego człowieka, który psuje się przez porządliwości i zostajemy odnawiani w duchu umysłu. Jesteśmy odnawiani w duchu umysłu naszego. To znaczy, że ta osoba, która jest w naszym duchu teraz, wchodzi do naszego umysłu. Nie żyjemy już więc życiem próżności w naszym umyśle, bo teraz część tej rzeczywistości wchodzi do naszego umysłu. To właśnie odnawia nasz umysł, gdy Duch wchodzi do naszego umysłu za pośrednictwem odnowienia umysłu. Co za kontrast tutaj mamy. To były wersety 17-21. 2. Rzeczywistość to świecenie światła. Światło to źródło, a rzeczywistość to wyraz. Pan chce powielić tę rzeczywistość w Jana 8:12. Mówi tam, ja jestem światłem świata. A w Mateusza 5 mówi, że wy jesteście światłem świata. Światło, miasto umieszczone na górze nie może się ukryć. Co to za miasto światła na górze? Wydaje się, że to Nowa Jerozolima. To powielenie Pana jako światła świata. To On organicznie powielony w nas, żebyśmy mogli być stać się światłem świata. Pan Jezus to świecenie Boga, który jest światłem, ponieważ każdemu aspektowi życia Pana Jezusa na ziemi towarzyszyło świecenie światła. Jego życie było życiem rzeczywistości, życiem świecenia samym Bogiem. To życie rzeczywistości było wyrazem Boga. Wielu z nas może zaświadczyć, że kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy świętych w życiu Kościoła, nie wiedzieliśmy, jak to wyjaśnić, ale mówiliśmy sobie, o, ci ludzie świecą. Każdy świecił. Byli wszyscy powieleniem świecącego Jezusa. To jest rzeczywiste i to ma miejsce. Ważny punkt. Życie jednego nowego człowieka powinno być dokładnie takie samo jak życie Jezusa. Dlatego właśnie jest to zapisane, nie po to, żebyśmy próbowali to zrobić, naśladować, żebyśmy się mogli zmierzyć się i porównać z tym. Tak powinno wyglądać. Widzimy to w Jezusie, w Szczepanie. I jak to się musi stać? Nie tylko w jednostkach, ale zbiorowo, w nowym człowieku, zbiorowym. I to życie w zbiorowym, nowym człowieku będzie odpowiadało tej rzeczywistości w Jezusie. Jeden nowy człowiek powinien żyć dzisiaj w taki sam sposób, jak Pan Jezus żył na ziemi. Dzisiaj rano mówiliśmy o sposobie, w jakim Pan Jezus żył na ziemi. Prowadził życie, w którym nieustannie zapierał się siebie. Nawet jeden raz nie żył naturalnym życiem i nigdy nie mówił własnych słów. Co za życie? Na czym polegał jego sekret? Miał sekret. I powiedział nam, jaki on był. Tak jak Paweł w Filipian w 4 rozdziale. On znał sekret, jak żyć Chrystusa i wyjawił nam go w Filipian 4. Pan wyjawił swój sekret w Jana 6. Powiedział w 57 rozdziale. To jest sekret życia Boga człowieka Jezusa. Jak Ojciec, który żyje, mnie posłał, a ja żyję z Jego powodu, z powodu Ojca, tak i ten, kto mnie je, będzie żył z mojego powodu. On dał nam swój sekret. I dał nam również sekret naszego życia Boga człowieka. 6:57a to jest jego sekret, a sekret naszego życia to jest Jana 6:57b. Co to za sekret? Jest Jezusa. To sposób. Jak on żył? Przyjmował zaopatrzenie od Boga Ojca przez cały czas. To odpowiada słowu w Izajasza 47. On jadł masło i miód. Cieszył się najsłodszą miłością i najbogatszą łaską Boga Ojca. To wytworzyło takie życie, w którym on zapierał się siebie i żył z powodu Ojca. Każde słowo, które wypowiadał, było słowem Ojca. Każde działanie, które podejmował, było działaniem Ojca. W jaki sposób to robił? Jadł. A jak jadł? Powiedział nam, że jadł Słowo Boże. Tak tego dokonał, o czym mu umował zaopatrzenie. Musimy pamiętać, że on w swoim ludzkim życiu prowadził życie Boga człowieka, nie żył jako syn Boga. W nim było prawdziwe człowieczeństwo. Więc jedyny sposób, w jaki mógł przyjąć to zaopatrzenie życia od Ojca, było Słowo Boże. Czy nie wierzycie, że Pan Jezus miał ożywienie poranne? Możecie myśleć sobie, że On wyszedł z łona Marii, znając cały Stary Testament. Nie, musiał się go nauczyć tak, jak ty musisz i ja. Gdy w Mateusza 4 rozdziale był kuszony przez diabła, nie jadł 40 dni. Wątpię, czy ktokolwiek z nas pościł kiedykolwiek 40 dni, nie mówcie mi nawet. Naprawdę wątpię, żebyście pościli 40 dni. On zrobił to w swoim człowieczeństwie, nie jako Bóg. I gdy diabeł przyszedł, żeby go kusić, wszystko, co powiedział szatanowi, było w 6 rozdziału i 8 powtórzonego prawa. Więc co myślicie robił przez 40 dni? Ja myślę, że modlił się księgą powtórzonego prawa. Nawet wiem, sądzę, jakimi rozdziałami się modlił, bo to właśnie wyszło z niego, gdy stawiał czoła szatanowi jako człowiek. To właśnie było słowo, którym się karmił. Nie zrozumcie mnie źle. On jadł Ojca i żył z Jego powodu, a ten, kto je Jego, będzie żył z powodu Niego. Oto sekret. Jeżeli chcemy prowadzić życie, które On prowadził, musimy robić to w taki sposób, jak on tego dokonał. A on tego dokonał właśnie w taki sposób. Naszą normą postępowania w codziennym życiu powinna być rzeczywistość w Jezusie. Jezus był jedno z Bogiem, prowadził życie, w którym wszystko czynił w Bogu, z Bogiem i dla Boga. Ludzkie życie Jezusa było według rzeczywistości, to znaczy według Boga samego, pełne sprawiedliwości i świętości. Ten nowy człowiek został stworzony według Boga, jest powiedziane, w sprawiedliwości i świętości prawdy, rzeczywistości. To jest wzór. Nowy człowiek został stworzony według tego wzoru pańskiego życia. Musimy nauczyć się Chrystusa i zostać w Nim nauczeni. Musimy naprawdę porozmawiać z Pawłem. Nie powinno tu być napisane, powiedziane, zostać przez Niego nauczeni, ale Paweł nie mówi w ten sposób. Mówi, zostać w Nim nauczeni. To znaczy, że jesteśmy uczeni przez to, że On jest nami, a my Nim. Jesteśmy uczeni dzięki temu, że jesteśmy z Nim zespoleni. Oto w jaki sposób się uczymy. Uczymy się, będąc z Nim, żeby prowadzić życie w rzeczywistości. Oto na czym polega nauczanie namaszczenia. Namaszczenie uczy nas o wszystkim, ale uczy nas, żeby trwać w Nim. Na tym polega to, że jesteśmy nauczeni w Nim przez uczenie namaszczającego Ducha, które uczy nas, jak pozostawać w Nim. Jeden nowy człowiek, jako zbiorowa osoba, powinien prowadzić życie rzeczywistości tak, jak rzeczywistość jest w Jezusie, który jest życiem wyrażającym Boga. On właśnie to robił. Wszystko, co robił w jego ludzkim życiu, nie wyrażało jego samego, a inną osobę, ponieważ żył inną osobę. To nasz wzór. Jeśli będziemy żyli według ducha naszego umysłu, a nie w próżności naszego umysłu, nasze życie będzie życiem zbiorowego, nowego człowieka, życiem, które odpowiada rzeczywistości w Jezusie. Życie Kościoła to codzienne postępowanie zbiorowego, jednego, nowego człowieka. To Efezjan 4-6. Na tym polega codzienne chodzenie jednego nowego człowieka i to jest życie Kościoła. Postępowanie, które jest całkowicie nowe w naturze i sprawie. Wszystko, co się wiąże z jednym nowym człowiekiem, jest nowe. Dlatego on jest nowym człowiekiem, ponieważ jeden nowy człowiek jest według samego Boga, posiada jego życie i naturę, to musi prowadzić życie, które jest boskiem. Takie życie będzie życiem zbiorowym, nie indywidualistycznym. Więc te punkty, które opisują życie jednego nowego człowieka, jest on nowy i boski. I pamiętajcie, że to jest zbiorowe życie. To powielenie, które ma miejsce, to zbiorowe powielenie tej wspaniałej osoby. Tak więc życie tej osoby jest życiem zbiorowym. I my uczymy się tej osoby, wzrastając w Niego. Na tym polega związek między tymi dwoma punktami. W miarę gdy wzrastamy w głowę, dzięki temu wzrostowi uczymy się tej osoby, stając się Jego powieleniem, uczymy się Go. Wówczas nasze życie nie tylko indywidualne, ale zbiorowe będzie powieleniem tego wspaniałego życia Boga człowieka, które jest opisane w czterech Ewangeliach. Skończę tutaj. Będziemy mieć trochę więcej czasu na prorokowanie dzisiaj wieczorem. Pomódlmy się ze sobą obok, a następnie przystąpimy do prorokowania.